Pamiętam, że Bakma był nazywany Titem Team 10. Był bardzo, bardzo silną postacią w obrębie Team 10. Ale musimy pamiętać, że Bakma, jego doświadczenia II wojny światowej, on brał udział w ruchu oporu, był członkiem ruchu oporu, więc siłą rzeczy jego idea, dla niego bardzo ważna była idea otwartego społeczeństwa. Bierze się to z bezpośredniego doświadczenia faszyzmu i opresyjnych sił. Oczywiście tutaj rozwijały się coraz bardziej otwarte postawy społeczeństwa. Oczywiście tutaj też trzeba powiedzieć o bardziej głównonurtowych opiniach Siamu, ale chciałbym powiedzieć, że on naprawdę bardzo czuł duży, ogromny związek szczególnie z jugosłowiańskim kontekstem, z uwagi na antyfaszystowskie konteksty. Tutaj jest to na pewno taka osobista przyczyna jego ciągłych usiłków, żeby włączyć jugosłowiańskich i chorwackich architektów w działalność Siam oraz Team 10. Wiele z tych biografii. Również w kwestii mojego wprowadzenia. Jedna z tych to kwestia formy. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ zazwyczaj myślimy o modernizmie jako o procesie i procedurze i formie i tak dalej. Jak zatem mamy rozumieć formę w tej debacie, zwłaszcza w kwestii twórców fińskich, o których była mowa. Niektórzy nie opowiadali się na temat formy, ale chciałbym także się do tego odnieść. Zwłaszcza co do funkcji formy, to jest taka bardzo szybka odpowiedź, ale co to jest forma, co to znaczy? Kiedy mówimy o formie w kontekstie, w przypadku Team 10 i Oskara Hansena. I jest też kolejna kwestia, która być może chciałam powiedzieć bardziej polityczna, ale być może tak wcale nie jest. Kiedy omawiamy architekturę Team 10, modernizm i jego rewizję w kontekście komunizmu i socjalizmu. Większość z Was mówiła o koncepcjach takich jak samorządowość, jednostkowy wybór, uczestnictwo, zaangażowanie i tak dalej. Jest w tym pewien paradoks, żeby delikatnie to ująć, jak na to mamy patrzeć, na paradoks socjalistycznego kontekstu państw, reżimów autorytarnych w kontekście tego bardzo silnego dążenia do samorządowości, do samodecydowania. I chciałbym usłyszeć Wasze komentarze na ten temat. Zacznijmy od formy. Być może Ewa mogłabyś zacząć od formy. Myślałam zanim pod koniec panelu zastanawiałam się, jak pogodzić te dwie rzeczy, tą troskę o formę, która dominowała w najwcześniejszych etapach w latach 50., a także w następnym przesunięciu w stronę miejskich przestrzeni, ponieważ takie przesunięcie, taki ruch w stronę miejskich przestrzeni miał miejsce później. Jednak sądzę, żeby pogodzić, być może sposobem na pogodzenie formy i małej zainteresowania małej formy, fenomenologii, więc powinniśmy być może w tym celu przypomnieć sobie, że współczesna architektura także zajmowała się tworzeniem podmiotów, ta spuścizna empatii jest nadal ważna, a jednocześnie współczesna architektura również zajmuje się organizacją społeczeństwa, jednostki w taki spójny system. Więc rozumiem zatem, że to są dwie różne rzeczy. Jedna to jest postrzeganie jednostki, a druga dotyczy postrzegania społeczeństwa. Jak pogodzić te dwa procesy? Z jednej strony, nawet jeśli chodzi o karierę Hansena, ponieważ z jednej strony był malarzem i z całą pewnością zajmował się tymi fenomenologicznymi kwestiami, a z drugiej strony zajmował się inną działalnością. Więc są takie dwa aspekty jego działalności. Jaki jest związek? Czy to przebiega w sposób chronologiczny, czy jak tutaj pogodzić te dwie skale? Tak w naprędce tylko. Prowadząc tego typu badania, masz takie momenty odkrycia takich ekscytujących związków pomiędzy realizacją. Jednym z takich momentów dla mnie była chwila, kiedy zdałem sobie sprawę, czytałem taką biurokratyczny opis hansenowskiej propozycji reformy warszawskiego ASP i zdałem sobie sprawę z tego, że jest tam jedno zdanie, które mówi dokładnie o to, co jest na szali, jeśli chodzi o tę reformę. Było to właściwie zdanie zbieżne z tym, jak opisywał ciągły system linearny. Chodziło o przestrzeń, która koordynuje jednostkę. I użył tej samej frazy, tego samego zdania, żeby opisać przestrzeń instytucjonalną i społeczną i indywidualny projekt. I sądzę, że jego intuicja co do formy jest bardzo dobra, ponieważ powiedziałbym, że istnieje pewna taka podstawowa intuicja w mówieniu o formie. Możemy uchwycić te zjawiska, które wcale nie są odrębne, nie są osobne. Oczywiście na poziomie ogólnym, który wydaje się z początku abstrakcyjny, niemniej możemy je uchwycić do takiego stopnia, że możemy obydwa te zjawiska opisać tym samym zdaniem. Tak, wydaje mi się, że Polonii ma tutaj bardzo taką jasne stanowisko, że nie jest zainteresowany tym, czym Hansen się interesował, czyli kompozycją, bezpośrednią wizją ostatecznego wyniku aktu architektonicznego. On sam nie był architektem, który projektował elewację na przykład. To, co on robił, przypominało raczej takie szkice diagramowe. Oczywiście ma to pewne formalne aspekty na poziomie rysunku także. Jest to pewnego rodzaju formalny wyraz, bardzo schematyczny, bardzo prosty, bardzo linearny, który byłby używany do wyjaśnienia ideałów lokalnym mieszkańcom. Więc tam panowała prostota. Więc kiedy pokazywałem tę perspektywę ulicy, ona oczywiście nie została naszkicowana przez Poloniego, on nigdy tego typu rysunków nie sporządzał. To robili inni, bardzo dobry architekt, który prawdopodobnie nigdy nie był w Afryce. Więc to nie ten rodzaj Polonii nie wykonywał tego typu rysunków, więc rozumienie form, jego rozumienie formy, przynajmniej z punktu widzenia architektury, polegało na ustanowieniu pewnych warunków, aby umożliwić pewnej formie wyłonienie się, więc podstawowym kryterium były te, ale jak się to odbywało, jak się wyłaniała taka forma w pewnym danym społecznym środowisku, to już byłoby coś, co podpadało pod kategorię estetyczną. W pewnym sensie taki sam koncept był obecny w grupie architektów zagrzebskich. Musimy pamiętać, że tutaj jedynie przedstawiłem jedną gałąź tej twórczości. Trzeba pamiętać, że Jugosławia była bardzo silnie zróżnicowana, była to heterogeniczna struktura, również pod względem etnicznym, i każda z tych grup rozwijała własne podejście, własną perspektywę do spraw architektonicznych także. Idea polegała na tym, aby rozwinąć formę jako wynik wewnętrznych struktur, wewnętrznych procesów, które budynki musiały umożliwić. Oczywiście była pewna obsesja, istniała pewna obsesja, nazwijmy to minimalnymi, z uproszczonymi formami. Być może nie wywodzą się one dokładnie z tych samych źródeł, jednak intelektualna idea za tym była polegała na tym, aby używać elementów architektonicznych tak, jak zostaną one znalezione
w
niemniej powiedziałbym, że sama idea, czy też ideologia nawet za tym, co wtedy tworzono, przypominało właśnie te pierwsze fazy nowego brutalizmu brytyjskiego. Trzeba pamiętać, że w Zagrzebiu, w kontekście chorwackim, ruch neokonstruktywistycznej sztuki był bardzo mocno obecny. Trzeba pamiętać, że to miało ogromny wpływ na projekty architektoniczne, które wtedy powstawały. Tutaj na zakończenie chciałbym przytoczyć taką anegdotę, którą opowiadał profesor Magesz, który nadal jest członkiem grupy, o której mówiłem. Na temat współzawodnictwa z Mies van der Rohe i cały czas oni cały czas współzawodniczyli z tymi mistrzami międzynarodowymi i mówili, że jeżeli Mies van der Rohe narysuje dwie linie, to musimy narysować trzy linie. Cały czas ta konkurencja, to nieustanne współzawodnictwo było obecne.
No cóż, te dwie kwestie, te dwie rzeczy, które by można wspomnieć, to, że krytyka w latach 70. czy nawet już od połowy lat 60. częściowo była związana z sformalizowanym językiem, który wyszedł jakby z tych projektów, z tego projektu. Wiąże się to też z kwestią z tego monumentalizmu, monumentalności, którą pokazałeś w tych późnych pracach Hansena, jeśli gdyby skontrować ten PKN. Jak odczuwasz tą, jeśli chodzi o zmniejszenie tego sformalizowanego języka, który myślę był po części odrzucony? Czy ktoś z was mógłby jakoś pomówić o tym, jakoś to omówić, te kwestie? Nie wiem, czy to dokładnie. W takim sensie w przypadku Poloniego to raczej mówi dużo, jak on oceniał poziom akceptacji czy odrzucenia jego własnych projektów. W jego autobiografii zawsze opowiada historię o chwilach zadowolenia i te chwile zadowolenia zawsze wiążą się z akceptacją przez społeczność, miejscową ludność, czy dawa rodzina, czy ktoś, kiedy czasem nawet czołnicy z plemion afrykańskich są gotowi, prawda, i sami też, prawda, z parasolami w cieniu tego budynka zadawiają się. Więc jeśli to się staje częścią rytuału codziennego życia i ludzie będą gotowi zaakceptować to, to on mówi, że wtedy odniósł sukces, udało mu się. Kolejny przykład także niesądzenia, nieosądzania samego produktu pod kątem wizualnym, tak jak wygląda, tylko raczej chodzi o to właśnie, to także się wiąże z doświadczeniem jakiegoś przemieszczania ludzi, przenoszenia wieśli, więc kiedy są w nowej lokalizacji, w nowym miejscu, no to ma ten taki aspekt jakiś, można powiedzieć, no, czy to miejsce będzie zaakceptowane, czy nie. I to będzie, i to wszystko jeszcze jest oceniane przez inne zdarzenia, nie przez to, jak się postrzega samą konstrukcję budynku. No to nie jest mój argument może, ale to jest tak, jak on opisuje, czy to jest pozytywne, czy negatywne. On też był bardzo samokrytyczny w stosunku do tego, co zrobił, więc nawet w jego uwagach własnych, żeby nie kontrolowanie estetyczne, jakieś wprowadzenie mechanizmów kontroli estetycznej właśnie zawsze, to jest maksyma, no, którą zawsze do... Oczywiście, no nie pokazałam, to szkoda, żadnych projektów urbanistycznych czy też mieszkaniowych, szczególnie w Bietylinie, nie tak wielu, no, nie ma tak dużo, nie na tę skalę. I, ale odniosły wielki sukces. Wydaje się, jedną z kwestii, która go bardzo interesowała. I tu się zgodzę z tym, co mówiłeś o tych przestrzeniach pomiędzy czymś, co Aldo Van Eyck właśnie mówi o tym. Pietro rzeczywiście był bardzo interesował się właśnie, powiedzmy, no był takim urbanistą kształtującym krajobraz, krajobrazowym. I tutaj właśnie mówił, że czasem ta negatywna przestrzeń, że jak się odczujemy, jeśli jest dużo tych projektów, prawda, tworzy przestrzeń, która no niekoniecznie jest najlepsza, stanowi problem często, więc staduje formę i właśnie tu się koncentruje. I tu jest takie interesujące napięcie, które jest pomiędzy, w tych przestrzeniach pomiędzy i jakoś ukształtowanymi jakieś. No i to się przyczynia do sukcesu, jeśli się to odpowiednio zrobi. Pytanie, tylko prosimy do mikrofonu, proszę Państwa, bo my ledwie słyszymy w kabinie. Jakie pytanie? Bardzo dziękuję za bardzo inspirujące, bardzo inspirujące poranek. Mam pytanie dotyczące spuścizny Cinta Miejsc, jak Łuskasz nazwał go, ponieważ architekci, o których wspomnieliście w prezentacji, oczywiście spotykali się, uczestniczyli w tych spotkaniach Tinten i wcześniej niektórzy jeszcze w Ciamie się spotykali. I ciekaw jestem, co ze studentami, których też przyprowadzali na te spotkania. Rozmawiałem niedawno z Jackiem Damięckim, który jest prawdopodobnie bardzo znany wielu z Was i był studentem Hansena, ale także Santana. I z nimi, poprzez nich właśnie, brał udział w tych spotkaniach ten teamu. Wspominano tutaj architektów, on nie wspominał o architekturze, ale mówił o kandydacie, ponieważ to byli też jego nauczyciele. I ciekawa jestem, jaka jest spuścizna Team Ten East i jacy architekci, prawda, tutaj mogą być po... Lukaj.
Sorry?
Tak, wydaje mi się, że to byłby kolejny wykład, ale ja go nie poprowadzę. Wydaje mi się, że na pewno jest to bardzo celne pytanie, które umożliwi nam jakby pomyśleć o dalej, o tych pytaniach, prawda, widoczności, niewidoczności, także w sprawie instytucjonalnym i pozycjonowaniu tych architektów. Wydaje mi się też, że jeden z, na wiele sposobów, wielu z tych architektów, na pewno Hansen czy Polonyi, byli na marginesie. Te pytania na marginesie, skąd patrzymy, jak pozytywnie patrzymy, ale na pewno byli na wielu marginesach obecnie jednakże. Wydaje mi się, że też, że ruch Poloniego był bardzo ciekawy, kiedy to próbował na wiele sposobów. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, przeczytawszy jego autobiografię. Wydaje mi się, że bardzo zamiast na wielka skala, najbardziej intensywne projekty to były za granicą jego projekty. Może projekt, prawda, tej odbudowy czy przeniesienia całej wsi był na Węgrzech był wyjątkiem, ale to Ghana i Nigeria głównie. To były właśnie innowacyjne, duże projekty. I wydaje mi się, że może jeśli jest jakaś spuścizna, to może być ona w Ghanie. Z zeszłego lata byłem w Ghanie z uwagi na mój projekt eksportu architektury z Kazachstanu, że Ghana była kluczowym elementem. Spotkałem się z wielu ludźmi, architektami gańskimi, którzy studiowali u Poloniego, którzy studiowali u polskich architektów w ramach Kumasi, studiowali szczególnie u chorwackich architektów w ramach Kumasi, co było spotkaniem, gdy na wiele sposobów było na to jest nieprawdopodobne. I była to wyjątkowa chwila, kiedy ludzie przybywający z obu stron żelaznej kurtyny mogli mieszkać i pracować razem w miejscach takich jak Kumasi, prawda? Patrzymy się na nazwiska tych, którzy pokazują tutaj Akosz. To są ludzie z całego świata, z różnych miejsc świata. Wydaje mi się więc, że co ciekawe, główny wpływ tego rodzaju myślenia, czy myślenia na nowo o tych ideach z tych marginesów miało miejsce w takich miejscach jak Kumasi. W Finlandii, jeśli chodzi o naszą spuściznę, to ona jest wciąż bardzo silna. Są tu dwie jakby strony, więc Blomstedt, całe pokolenie, które nadal praktykuje teraz Habibarasman, prawda, szkoła racjonalna, bardzo silna, łącząc się jakoś częściowo z aspektem fenomenologicznym, jest także, wspomniał pan postmodernizm w przypadku Peters. To jest od fenomenologii, coraz większe zainteresowanie potem semiotyką i komikami. On stał się głównym propagatorem postmodernizmu w Finlandii intelektualnie. Był takim właśnie edukatorem, a więc nastąpiły pewne przemiany w trakcie, w indywidualnych karierach, niektóre logiczne, niektóre nielogiczne, czasem niesamowite. No, w Finlandii znajdziecie dzieła, które bardzo podobne są do tego opisanych tutaj, jakby zawisły w czasie. Ostatni projekt, który pokazałem, to był projekt Rukowica. Wkrótce potem zaangażował się w nowy rodzaj badań, które porzucają do pewnego stopnia modernizm jako teoretyczny grunt, przyczynek dla jego przyszłych badania. A postmodernizm tu wspomniany, tym niemniej co ważniejsze, to to, że to współsilna tego odnowionego modernizmu nadal działała jako metodologia projektowania aż do dziś nawet. Na przykład ostatnie pokolenie chorwackiej architektury nad słoweńskiej nadal pogłębia jakby ten nowy, nadal podnoszą się także do lokalnych tradycji tego odnowionego modernizmu, ale także do Kim Tem. W projektach tak 90-tych podczas konkursu Lelouban cały czas odnoszą się do Witelsa
Bakiem
i tak dalej.
One side of the story, which
to jest jedna jakby strona medalu. Z drugiej strony, inaczej niż w innych wielu
postkulturach,
kultura architektoniczna w Jugosławii, szczególnie na Słowacji, przeżyła ten okres przejściowy, jakoś udało jej się, nadal to się wkład jakościowy w dobrobyt ludzi.
Nie
tylko z uwagi na kulturę architektoniczną, ale z uwagi na pewne elementy samozarządzającego się socjalizmu państwa opiekuńczego, które przetrwało jakoś od socjalizmu do powiedzmy kapitalizmu, czy też demokracji, niezależnie jak to nazwiemy. A więc instytucje, pulsów jakichś publicznych, inwestycje państwa w instytucje państwa dobrobytu, inwestycje państwa. Architektura nastawiona na badania nadal bardzo dużo przyczyniła do dobrego bytu właśnie społeczeństwa ogólnie. Więc jest to dziwne i ciekawe kontynuowanie idei modernistycznej, zarówno jeśli chodzi o projektowanie architektury, że jak też jeśli chodzi o produkowanie czy tworzenie przestrzeni. A więc autobiografia Pietro nazywa się architekt planista na peryferiach. Podobnie jak do argumentu Łukasza, a więc odnosi się do konstrukcji tematyki peryferyjnej, która jest bardzo różna od poprzedniej generacji, więc ta historia wiele nam mówi, pierwotnie to nie był Polonii, którego zaproszono na spotkanie w Orle, tylko Fischer, który był jakby częścią zespołu Siam, wspaniały architekt i bardzo przekonany socjaldemokrata, bardzo zażarty, często prawda, odrzucał wszelkie jakieś rzeczy po realizmie socjalizmu. Zdecydował się, prawda, żeby pomniki, prawda, przedstawić Poloniemu, żeby zachować jego mieszkanie, ponieważ zauważył, że Polonii nie ma takiej reputacji przekonanej jakiejś osobowości. Jego dom nie będzie przeszukany, a to chodziło o jakoś, po prostu może pojechać do hotelu, dlatego zmienili się panowie. Tak jak ja to widzę, jeśli chodzi o subiektywizm Poloniego, ta wolność oznaczała także wolność od ideologii. Dla niego nawet tego rodzaju modernizm miał charakter ideologiczny i nie chciał być w to wciągnięty, także politykę. Ironia, prawda, mówiąc o tym w kontekście wschodnioeuropejskim, zawsze to porównał do Afryki, ponieważ tam też można mówić o falach kolonizacji, o Marii Teresie, Barodzie, następnie o okupacji rosyjskiej i tak dalej. Z lekkością pewną atakował, prawda, przekraczał ogranicza historyczne, historia się powtarza. Tutaj mówił, no, to jest taka postmodernistyczna mentalność patrzenia na historię z dużą ilością ironii, bez konieczności wykazywania jakiegoś wielkiego zaangażowania politycznego w takim czy innym kierunku. Widzimy to także oczywiście krytycznie postrzegać to może, ale wydaje mi się, że to było bardzo jego przekonanie. W ten sposób rzeczywiście przyczynił się, czy wniósł wkład do życia tych ludzi, na których mu zależało.
Well, I have
pytanie. prosimy o mikrofon.
I have a question.
Mam pytanie, nie jestem pewien, czy powinnam je zadać, tak czy inaczej jednak je zadam. Jeśli chodzi o struktury otwarte czy zamknięte, jedno tylko słowo usłyszałem, cybernetyka, raz wspomniana gdzieś wcześniej, nic poza tym. Ciekawi mnie to, ponieważ tyle jest na temat informacji na klientów, informacji zwrotnych i równolegle myślę z ludzi Moretti, który pisze o formach i strukturach i mówię o paradygmacie informacji cybernetycznych. Wcześniej napisałem w miesiącach o parametryzmie. Ciekawi mnie więc, do czego zadaję to pytanie, ponieważ też szukam informacji, nie zajmuję się tym strukturalizmem, jeśli chodzi o strukturalizm, czy teorię informacji, ale ciekaw jestem, czy mogłem się zająć z aspektem formy i struktury, czy też abstrakcją, jeśli chodzi o zmianę skali, przejście od mniejszej komórki do większej skali urbanistycznej. Dziękuję bardzo za to pytanie, więc chodzi o reakcje zwrotne, informacje zwrotne, reakcje, tak? Czy też sprzężenie zwrotne. No teraz jest bez mikrofonu, pani mówi bez mikrofonu, nie słyszymy w kabinie.
They never include what might be a parallel discussion that influences the way that architects are talking about open form and closed form. Not just democracy, not just the state, but also information theory as well.
Jeśli ktoś może zwrócić uwagę, żeby pani podano mikrofon, bo nie jesteśmy w stanie państwu tłumaczyć. Wydaje mi się, że to, co pokazałem, te dzieła, ta praca bardzo zajmowały się właśnie problemem przepływu informacji. A te wykresy, które właśnie jak absorbować, jak wchłaniać te różne czynniki, przęgać je w formę, te paraboliczne struktury, które pokazują, jak te informacje się odbijają, jak reaguje to wszystko, nie stosują tego słowa, nie posługują się tym słowem. Wydaje mi się, że nad tym trzeba by jeszcze też więc naprawdę nie mogę udowodnić, na ile byli tego świadomi, ale to było, przynajmniej Dino Moretti pokazał u niego też, prawda, w tym samym czasie to się działo. Cały ten system modularny też się tym zajmował w przypadku Bloomsteda na przykład. Jak powołać formę, która będzie wchłaniała pomysły estetyczne czy idee, a także systemy technologiczne, standaryzację formy. Bardzo to się zajmowało właśnie tymi parametryką. Parametryzacją. A odpowiedź próbuję wspomnieć w dwóch rzeczach. Pierwsze to powiedziałem, wspomniałem o cybernetyce, ponieważ cybernetyka była bardzo w obszarze zainteresowania tego Komitetu Polska 2000, tego think tanku, gdzie Hansen też jakoś się to wpisuje. Ale kiedy pracowałem nad tym innym projektem na temat eksportu czy transferu architektury Polaków, polskiej architektury działającej w Agencji, na pewno były precedensowe kwestie w latach 70., kiedy to praca z modelami nad modelami cybernetycznymi, zastosowanie gromadzenia danych, analizowania danych w projektach, które inwestycjach na przykład Polacy robią w Bagdadzie. Bagdad na pewno tutaj. Ogólny program mieszkaniowy końca lat 70. w Bagdadzie na pewno stosowały, posługiwały się i rozwijały tego rodzaju metodologię. Metodykę i są podstawowe na ten temat. Chciałbym też wykorzystać tę okazję, czy też pytanie, żeby króciutko odnieść się do drugiego pytania, którego w jakiś sposób, no jak do kogoś nie wróci, bo wydaje mi się, że dokładnie ten usiłowanie, żeby tworzyć te jakieś pętle zwrotne, informacje zwrotne, żeby być bardziej precyzyjnie, jeśli chodzi o indywidualny wybór, to była jakby po części część tej fantazji, żeby zmodernizować socjalizm. Kakel napisał książkę na temat socjalizmu
powiedzstowskiego.
Nie,
wydaje mi się, że tak to nie było to może, ale wydaje mi się jednak, że nie było takiego postmodernistycznego socjalizmu, ale nie zgodzę się, że były fantazje tego typu, czy marzenia w socjalizmie i pomysły, jak kontynuować. Oczywiście bardzo ograniczone. Były think tanki instytucjonalne, tak jak wspomniałem, gdzie to były pomysły, były przedstawiane partii komunistycznej na bardzo wysokim szczeblu, były omawiane różne szczeble. Niemniej ta fantazja była obecna. Czy można powiedzieć, że architekci tworzyli te fantazje? Hansen był jednym z nich. W konkretnym momencie jednym z moich głównych argumentów jest to, że odniesienie relacji między tym systemem czy układem liniowym a państwem socjalistycznym jest bardzo niejednoznaczne. W pewnym momencie dział Hansena miał być krytyką Siemu na pewno. Przeczytałem jakąś ekspertyzę ministerstwa na temat projektu inwestycji w Lublinie tej osoby. I ci eksperci, ci rozmówcy piszą, że ten projekt to jest doskonała analiza wszystkich błędów popełnionych w mieście. Więc to zostało rozpoznane jako pewna krytyka i w innych momentach, w innych chwilach stwierdzam, że projekt był bardzo dobrze, była ta dyskusja i fantazje i tak dalej, finanse, wszystko to było tam. Muszę wrócić do pytania Krystyny. Jest duża ilość, duża dawka fenomenologii, właśnie w Keheble na przykład, nie wiem czy z Państwa są temat konwergencji między cybernetyką a fenomenologią, prawda, tego jakiegoś przenikania się, wchłaniania się. Wydaje mi się, że nie mów o cybernetyce bezpośrednio w jego piśmiennictwie, to nie jest czymś wielkim, ale są dwa aspekty tego, które nadal można zaobserwować. Jeden to cybernetyka jako narzędzie, na przykład w projekcie w dużym, w mieście Kalama, kiedy to było odpowiedzialne, ale to był duży zespół składający się z węgierskich i nigeryjskich planistów, ekspertów i tak dalej. Następnie wykorzystywali komputer, nie pamiętam, kiedy to było na świecie, żeby nie stosować modelu amerykańskiego, który był dostępny. Stosowali jedyny komputer, który nie był amerykański, żeby dokonywać wyliczeń, wszystkie te dane przeliczać, które zbierali. Inne to, że cybernetyka jest pewna, ja mam był przyjacielem Szeferyna Węgla, który też chciał zaprosić Szefera, żeby zbudować pewną wieżę cybernetyczną, taką latarnię morską, właściwie, która by emitowała różne efekty świetlne w Budapeszcie. A więc mamy to w myśleniu właśnie Poloniego, nawet jeśli to nie była centralna kwestia dla niego. Jeśli chodzi o prawdziwe takie sprzężenie zwrotne, czy taki feedback, jak Poloni, to jest duże pytanie, jak Poloni, skąd wiedział, jak opracować typologię, że to będzie rzeczywiście adaptowalne, przez jakie studia, jakie badania, jaka interakcja, jakie wzajemne oddziaływanie z użytkownikami, jak to wyglądało. Wydaje mi się, że jego zamiarem przynajmniej było pracować z jednej strony, żeby prowadzić badania, jeśli chodzi o typologię tradycyjną. Ma ogromny zbiór, który niestety nadal leży, nie jest badany, ale ma ogromny zbiór zdjęć, slajdów z podróży. Oczywiście tak jak w większości przypadków architektów wschodniej Europy, możliwość podróży była już jedna z ważnych kwestii, dlaczego właśnie otwierali się na tego typu przygody. On dużo podróżował po kraju, robił zdjęcia, także odnosił się do publikacji francuskiej, działań w Kamerunie na przykład i tak dalej. Tak, był też taką membraną filtrującą informacje.
ma duży zbiór właśnie zdjęć, obrazów, które można tutaj mógłby przywołać natychmiast i mógł się jakoś zaadaptować. Mam ostatnie pytanie od Svena Etle i będziemy podsumowywać. Tak? Wrócę do pierwszego pytania.
Pierwsze
pytanie. A co z formą? Chciałbym uzupełnić, czy dodać coś do tego pytania, ponieważ tam Hansena najważniejsze, powiedział mi, że z długiej dziesięcioletniej współpracy z praca architekta, dzieła, to nie jest tworzenie formy, ale stworzenie tła, żeby użytkownik mógł stworzyć formę. A więc jego dzieło, to są ekrany od São Paulo, gdzie wystawił właśnie maszyny i tak dalej. Te ekrany miały zachęcać ludzi do wzięcia udziału z własnymi sprawami, rzeczami, więc Polska, w pawilonie Polska wystawa pokazała, że Polska jest w stanie wystawiać produkty. To samo dotyczy projektu ostatniego w Lubinie, tego systemu liniowego. Te tarasy to praktyczne, prawda, gdzie mamy małe domki powyżej, ale chodziło o zachęcenie ludzi, zaproszenie przez środki architektoniczne, żeby byli w stanie stworzyć sobie nowe życie, nowe własne życie. A więc chodzi tu o to tło, o działanie. Zapraszał więc do udziału mieszkańców, klientów, aby przeprowadzili samo to działanie. Jako architekt był tak wyszkolony czy inteligentny, że wiedział, jak zaprosić. Wczoraj powiedziałem, że mam, prawda, do ściana, chodziło o zaproszenie ludzi, żeby byli zainteresowani tym. Tą ścianą, co to za ściana, co to za mur. Chodzi o zaangażowanie ludzi, żeby tworzyli własne społeczeństwo. Architekt pomaga, tworząc tło architektoniczne, a nie tworząc jakąś fantastyczną uwagę. To także wiąże się z tym, co architekt powiedział, ten, który integruje właśnie. Że jeśli to nie integruje, to nie jest architekturą, tak powiedział.
No,
tak, króciusieńko. Przypominam sobie koncepcję, wizję, czy pomysł relacji między postacią, figurą, a gruntem. Mówi, spróbujmy pomyśleć o tym, co jest czym, w odniesieniu o zdarzeniach i formie architektonicznej, architektonicznej w formie przestrzeni. Zobaczmy, czy zdarzenie, event, to może być ten grunt, czy architektura jako taka może być figurą, czy na odwrót. Przy takiej analizie przenosimy relacje pomiędzy zdarzeniem, architekturą, formą architektoniczną. Możemy zacząć dyskusję tego, jaka jest funkcja czy działanie formy otwartej czy formy zamkniętej, prawda? Może niejasno się wyraziłem, ale tak, oczywiście, jeśli chodzi o formę, ja zawsze z przestrzeń, to idzie ręka w rękę, mówimy o formie, więc i aspekcie. I zdarzeniu. Więc na tym zakończymy. Dziękuję bardzo za wkład do dyskusji. Dziękuję. Zamkniemy sesję poranną.